Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, cześć wszystkim entuzjastom kaczuszkowego podcastu. Nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast Developer Wannabe. Podobno React jest najlepszy, a mój gość będzie z tego dokładnie przepytany. Jestem stronnikiem Angulara. Może w tym przejawia się moje ostrożne podejście do nowinek, no ale koniec końców nie wydaje mi się, żeby React był aż taką nowinką. Być może po prostu nie wiem, że framework Facebooka to jest genialnie przemyślana technologia. Zgodnie z moim dlaczego dla podcastu zapraszam tutaj mądrych ludzi. Nagrywam rozmowy i wypuszczam je w tej audycji, aby każdy mógł się zainspirować do pracy, nauki czy na przykład biznesu. W tym podcaście omówimy to, co w Reakcie jest najciekawsze. Komponenty, server-side rendering, hosting, hooksy, wiele innych. Będzie też kilka pytań od słuchaczy. Jeśli jakiś fragment wyda Ci się szczególnie ciekawy, zapisz minutę i sekundę, gdy zaczyna się ten temat. Podaj mi te informacje przez Facebooka, Twittera, LinkedIna, na maila. Ja włączę ten fragment do biblioteki najciekawszych momentów podcastu, a Tobie podziękuję w nagraniu. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na fejsie, Twitterze, opowiedz kumpeli, kuplowi, którzy uczą się Reacta. Jeśli używasz Apple, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek i fajną recenzję na iTunes. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś podcastu, to popatrz na apkę do podcastów na swoim telefonie. Znajdź przycisk subskrypcji, obserwowania czy follow. Wtedy nie przegapisz żadnego odcinka, a więc klikaj i czekaj na następne odcinki. Same przyjdą na Twoją komórkę. A teraz zapraszam do podcastu z Patrykiem Omiotkiem o Reakcie. React jest najlepszy. Czyżby?
I teraz wszyscy klaszczą.
Teraz wszyscy klaszczą dla Patryka Omiotka. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest Developer Wannabe Podcast. Bardzo nam miło, że nas słuchacie, bardzo nam miło, że z nami jesteście. Mamy dzisiaj gorący temat. Ten gentleman, z którym będziemy rozmawiać, ma na imię Patryk, na nazwisko Omiotek. Jest to człowiek z dużym doświadczeniem. Frontendowym czy backendowym? Czy jesteś fullstackiem?
Mogę powiedzieć o sobie, że jestem fullstackiem, bo różne role w sumie mam w projektach i frontendowe, i backendowe. A ostatnio bardziej trochę tego frontendu na przestrzeni kilku lat. Kiedyś tylko backend, teraz można powiedzieć, że po paru latach był frontend tylko, ale jakoś wróciłem do jednego i do drugiego, także może być fullstack.
No to trochę takie filozoficzne pytanie. Ile lat trzeba, żeby zostać fullstackiem? Słyszałem, że 3 miesiące.
Tak. 3 miesiące to jest w sumie dobry okres, żeby o tym sobie pomyśleć. Ile czasu to zajmie. Natomiast no ja bym się nie chciał jakichś takich ram czasowych trzymać z tego.
Nie można mówić, to zależy. Nie można.
Znaczy, to jest oczywiście najlepsza odpowiedź na wszelkiego rodzaju pytanie. Więc strasznie bym musiał się teraz powtarzać i to zależy w każdym momencie. Natomiast ja może trochę inaczej odpowiem na to pytanie, bo ono się często nawet pojawia z osobami, z którymi rozmawiam, to żeby w ogóle zostać fullstackiem, to trzeba mieć przynajmniej dwie rzeczy opanowane, prawda? Któryś język backendowy i technologie backendowe mieć dobrze opanowane, no i frontend. I często się zdarza tak, że osoby jak zaczynają sobie to miksować, to ta jakaś ścieżka nauki i rozwoju często super sobie nie idzie, więc ja raczej rekomenduję, żeby się skupić po prostu na jednym, a jak się będzie na poziomie już takim fajnym, to wtedy można pomyśleć trochę o tej drugiej stronie mocy.
No i to przestrzegasz przed tym, żeby nie było, że jesteśmy do wszystkiego, czyli do niczego? Czy przed rozwodnieniem?
Przed rozwodnieniem. Tak. Bardziej właśnie przed rozwodnieniem. Bo też widziałem takie sytuacje, że dużo osób właśnie wchodzi chce zostać fullstackiem. No dobra, no to ogarnie mi taki cały serwis od A do Z z całym frontendem i z obsługą tego wszystkiego, z przepływem danych plus backend i baza danych. najlepiej w chmurze, jeszcze bądź przy tym DevOpsem i nagle się okazuje, że ten cały taki zbiór kompetencji może się po prostu okazać niewystarczający, także żeby faktycznie być takim, żeby móc się nazywać tym full stackiem, to trzeba trochę projektów takich komercyjnych zrealizować.
I trochę milionów linii kodu też, tak?
Najlepiej by było ćwiczyć na kodzie i na projektach.
Swoją drogą, podcast z Romanem, z Hello Romanem, sorry tutaj, ale drodzy słuchacze, podcast z Hello Romanem, poprzedni podcast, który można było posłuchać, tam Roman daje ciekawy pomysł na to, jak, jeśli jesteś juniorem, jak mógłbyś na przykład zdobyć trochę doświadczenia. Sorry za chamską reklamę w twoim podcaście, ale jesteśmy Developer Wannabe i podcast się nazywa Developer Wannabe i będę powtarzał to do znudzenia. Do podcastu. Ja wierzę, że musimy się jako Developer Wannabe musimy się rozwijać. Więc dlatego do podcastu zapraszam mądre głowy w postaci Patryka Omiotka. Zadaję mu pytania. Najbardziej choćby lamerskie pytania. Takie podstawowe pytania. I tę rozmowę nagrywam. Po czym po pewnym czasie wypuszczam w postaci podcastu, aby każdy mógł się zainspirować do kombinowania, do nauki, do myślenia, do tego, żeby ulepszyć swój warsztat. I to jest moje dlaczego dla podcastu. I powiem ci, że coraz półtora roku nadaję, coraz lepiej to wychodzi, bo zaczyna to wracać. I kilka osób już mi powiedziało, że tak, słyszałem, ten podcast coś zrobił. I wiesz, i od tego podcastu się tam zaczęło coś. Więc Patryku, miło mi, że tutaj jesteś.
Mi również
fajnie,
miło.
Fajnie, że pogadamy. Będziemy nawijać dzisiaj o Reakcie, bo podobno React jest najlepszy.
Tak mówią starzy górale i nie tylko. trochę to stwierdzenie, przyznam się, jest kontrowersyjne, bo na pewno tu będą i zwolennicy Reacta, jak i przeciwnicy Reacta. Ciężko tutaj zawsze ich we dwóch te grupy jakoś pogodzić. No, z mojej perspektywy React jest faktycznie najlepszym rozwiązaniem na rynku, jeżeli chodzi o pracę frontend dewelopera. Oczywiście ja mówię to jako osoba, która już jakieś doświadczenie komercyjne ma w JavaScriptie, ale kompletnie tutaj nie będę się upierał, że React jest najlepszy i tylko z tego musimy korzystać. Po prostu akurat w projektach, które ja realizuję od 4 lat, najbardziej mi się sprawdzał, bo 4,5 roku temu bodajże zaczynałem trochę przygodę z Angularem i akurat ja jestem z tej grupy osób, co Angular mi nie podszedł do końca, natomiast React... Tak, React początek był bardzo taki dziwny. Nawet bym powiedział, że prawie sobie darowałem tego Reacta, bo jak wcześniej byłem backendowcem, potem zrobiłem pierwszy projekt na Angularze, dość taki spory to był projekt zespołowy i React dopiero zaczynał się robić popularny.
Popularny, tutaj ci wejdę w słowo, przepraszam, popularny czy fajny, czy tak dopracowany? Tak?
Fajny, właściwie tak, zacząłby
ten być atrakcyjny taki... z punktu widzenia doświadczonego programisty.
Fajny, nie do końca nawet, bo wtedy te 4 lata z hakiem, to on był bardziej taki, kolejna JavaScriptowa biblioteka, którą może warto poznać. Więc z chłopakami akurat wtedy byliśmy po jednym projekcie i stwierdziliśmy, dobra, to bierzemy sobie Reacta na warsztat, patrzymy, co tam jest, zobaczymy, czy będzie nam się fajnie z tego korzystało. No i pierwsze wrażenie właśnie było, nawiązując do mojej pracy jako backend developer i jako osoba, która wcześniej parę linijek w tym Angularze napisała, to pierwsze wrażenie było takie, łomatko, co to jest?
WTF?
WTF, dlaczego... Jak wcześniej wszyscy starają się rozbić logikę aplikacji od tego widoku, to tutaj w Reakcie ktoś stwierdził, że znowu to łączy i robi z tego komponent i tam mam i w ogóle JavaScript i HTML i jeszcze tam CSS-a mogę wrzucić. Więc pierwsze wrażenie jak najbardziej było WTF. Natomiast mieliśmy akurat wtedy trochę czasu z kolegami, bo byliśmy akurat na tak zwanej ławce, czyli to była przerwa między projektami, więc mieliśmy tam powiedzmy z miesiąc czasu i stwierdziliśmy, no dobra, no może tak do końca nie będziemy rezygnowali, tym bardziej, że osoby, które za Reactem stoją, no to są dość doświadczeni programiści z dużą wiedzą i stwierdziliśmy, że chyba jakiegoś, wtedy tak dosłownie myśleliśmy, chyba jakiegoś sypu nie wypuścili, tak? I nie dają innym ludziom, tym bardziej, że to się robi jakieś fajnie popularne. Więc tak, pierwsze wrażenie było nie. Natomiast po jakimś tam paru tygodniach pisania, to było tak, no chyba damy szansę temu projektowi. Damy szansę projektowi napisanemu w Reakcie. No, akurat zrobiliśmy jakąś taką aplikację do zamówień w pracy, jakieś lunchy, coś musieliśmy napisać, a potem przyszedł klient, który na szybko potrzebował jakiejś aplikacji, bo spieszyło mu się, żeby przed swoimi klientami przedstawić prototyp. No to my, znając naszą nową zabawkę, stwierdziliśmy, to jest świetny moment, żeby te skille wykorzystać, które już mamy i sprawdzić tak w wersji prawie produkcyjnej, czy ten React się sprawdzi. No i dużo szybciej jednak nam się wtedy już pisało, po paru, właściwie dwóch tygodniach jakichś tam nauki tego Reacta. Akurat dużo szybciej nam się tą aplikację stworzyło niż w Angularze. Jakoś tak przyjemniej, ale to też była taka specyfika, że musimy stworzyć prototyp właściwie aplikacji. Na zasadzie, że ona musi wyglądać, tam muszą być jakieś interakcje podstawowe, ale głównym zadaniem było to, żeby szybko, w przeciągu dwóch tygodni zrobić takie demko i to demko nasz klient ma zanieść do swoich inwestorów, pokazać, sprzedać ten swój pomysł. No i to zaskoczyło. No i potem tą aplikację właściwie ciągnęliśmy dwa lata. Ja ciągnąłem dwa lata, a koledzy dalej jeszcze tą aplikację rozwijają do dzisiaj. Tak, czyli...
Wciąż w Reakcie. Nieźle. To było dobrych kilka lat temu, z tego co rozumiem. Jak bardzo zmienił się React? Czy React już na początku tak naprawdę był ok, a potem był tylko lepszy? Pomijamy te dwa tygodnie, gdzie było takie, co to jest?
Tak. Ja od początku podchodziłem do tego, że to jest coś, z czego ja prawdopodobnie przestanę korzystać za, nie wiem, rok, półtora, no bo tak szybko ten, powiedzmy, rynek frontendowy różnych aplikacji się zmienia, szybko wychodzą nowe jakieś rozwiązania, nowe biblioteki. Okazało się, że nie do końca tak się stało, że mamy właściwie Angulara, Reacta i Vue, tych takich graczy mających dojrzałe rozwiązania produkcyjne. I okej, więc w ogóle to, że zostałem w Reakcie, to mnie trochę zaskoczyło, że nie przeskoczyłem na kolejną jakąś fancy bibliotekę, ale to, co się w samym Reakcie zmieniło, to z kolei nie aż tak dużo, mianowicie bardziej to były usprawnienia w ciągu tych czterech lat, usprawnienia dla deweloperów, przyspieszenie działania aplikacji, wprowadzenie nowych możliwości, dzięki którym można ten kod szybciej pisać, czyli bardziej nastawienie trochę takie funkcyjne teraz jest właśnie dzięki hookom niż klasowe. I właściwie przebudowano też trochę cykle życia komponentów. Natomiast od strony programisty ten cały taki kod i całe API, z którego się korzysta, to jakoś super się nie zmieniło, szczerze mówiąc. Więc dużo zostało takich rzeczy faktycznie, takich core'owych, które właściwie działają tak samo do tej pory, się z nich korzysta, tak samo się mniej więcej pisze, natomiast pod spodem trochę to inaczej wygląda.
Tutaj wspominałeś już kilka razy co to jest ten React? Jak wspominałeś o tym, że tam pojawił się React, mieliście coś tam robić, było WTF, że tam nowa biblioteka. Mhm. Dlaczego się spotykamy? Mówimy frameworki, 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 trzy najważniejsze frameworki, React, mhm. Angular, Vue. Mhm. W tej kolejności bądź w innej kolejności. Okay. Jak kto lubi? React to jest framework czy biblioteka? Wytłumaczmy może no tak no z naszej perspektywy wysokopoziomowo.
Jasne.
Co jest framework, co biblioteka i dlaczego jest to albo to?
Aha. To tutaj widzę też trochę tak kontrowersyjnie sobie zaczepiamy niektóre
punkty. Mamy podcast, muszę tak, do mamy myślenia. Podcast. Inspirujemy.
Mianowicie właśnie też to, co sprawiło, że przeszedłem z Angulara na Reacta, to to, że Angular jest frameworkiem, a React jest biblioteką. O co w tym właściwie wszystkim chodzi? No, w Angularze no, mamy po prostu z góry zdefiniowane i narzucone pewne schematy działania, układania naszej aplikacji i przepływu wielu rzeczy, co z jednej strony powoduje, że mamy dość sporawy, taki próg wejścia, natomiast potem jak się to wszystko opanuje, no to te aplikacje się pisze w miarę sprawnie, tylko gdy już przychodzi taki moment, że chcemy coś bardziej tak customowo napisać, bardziej nasz projekt się okazuje, że nie znajdziemy tam rozwiązania pod ten problem na Stack Overflow, no to się może w frameworkach pojawić pewien zgrzyt i płacz. Natomiast ja jakoś zawsze wolałem takie rozwiązania, które dają mi więcej swobody i więcej jakby ode mnie wymagają czasu i skupienia na przygotowanie odpowiednio projektu, na zaprojektowanie sobie odpowiedniego przepływu danych, odpowiedniej struktury właśnie plików czy katalogu, bo jako takiej właściwie w Reakcie nie ma, podejść do tego jest właściwie mnóstwo. Która daje mi swobodę do tego, z jakiego języka właściwie będę korzystał, czy z JavaScriptu, czy z TypeScriptu. Tak samo, jeżeli chodzi o serwer deweloperski. Więc to takie trochę bardziej osobiste jest dla mnie. Z jednej strony frameworki, które dużo mi pokazują, jak te aplikacje robić, już mają za mnie zrobione, versus to, że ja mam właściwie ten wycinek React. React właściwie jest tylko, jakby tak to formalnie ujmując, jest tylko właściwie biblioteką do tworzenia interfejsów użytkownika. Czyli za pomocą samego Reacta my możemy zrobić elementy na ekranie, namalować te elementy, pokazać je, ukryć, zrobić jakąś listę i właściwie tyle, jeżeli chodzi, tak w dużym powiedzmy skrócie. Natomiast te wszystkie klocki, które sobie dobierzemy do naszej aplikacji, która wykorzystuje Reacta, no to już jest takie, to jest trochę takie główkowanie i to jest fajne, bo ten cały ekosystem jest mega rozwinięty i tam jest dużo fajnych rozwiązań właściwie do wszystkiego, także ja akurat też lubię takie rozwiązania, które nie mówią mi od razu, jak mam żyć, tylko tą ścieżkę chcę sobie trochę samemu potestować i dobrać te rzeczy, z których mi się dobrze korzysta.
Ja tutaj trochę widzę, że nasza rozmowa ma jakieś takie podszyta jest lekko taką poezją, takim idę tam, gdzie idę, jakby to powiedział Kazik, no nie idę, gdzie nie idę, może coś takiego, bo tutaj wychodzi, że lubisz, cenisz niezależność, to trochę jest takie no, dosyć poetyczne.
W kodzie również.
Czy możemy założyć, że wytłumaczyliśmy framework, biblioteka?
Z mojej perspektywy tak, natomiast jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś do tego pytania, to śmiało piszcie w komentarzach.
Mm-hmm. Okej, okay. Framework, biblioteka i to teraz takie dosyć lamerskie pytanie. Dużo osób, które uczy się JS-ów i ma parcie od razu na framework. I to jest tak prawie, że po tym tygodniu uczenia się JS-ów wskakują na chcą od razu frameworka. Już wiemy, że nie jest to dobre rozwiązanie i będziemy też o tym przypominać, że warto się nauczyć od razu najpierw warto się nauczyć dobrze JS-a, a dopiero potem myśleć o frameworkach. Ale wskakiwać od razu na React, czy jednak na Angulara, czy na Vue?
Moim zdaniem na Reacta. Nie mówię dlatego, że...
Proszę bronić.
Że najbardziej to jest mój faworyt. Natomiast po prostu łatwiej. Jak już po prostu ktoś musi i twierdzi, że to jest ten moment, że muszę przejść dalej, to po prostu React, no bo ta krzywa nóg jest po prostu lepsza. Jeżeli chodzi o React, no w Angularze dużo materiałów trzeba opanować, chociażby, nie wiem, komunikacja z API, tak? Jak to prawidłowo przeprowadzić. Także w Reakcie to na pewno to się zrobi dużo, dużo łatwiej i dużo szybciej. Minus od razu taki jest, że takie osoby, powiedzmy początkujące, szybciej te aplikacje napiszą, iż one szybciej będą działały. Natomiast prawdopodobnie poziom tego kodu będzie nie do końca, delikatnie mówiąc, dobry, bo to jest właśnie z jednej strony plus bibliotek, że możesz szybko coś postawić. Minus jest taki, jak nie masz frameworka, tak, to robisz to na własną rękę, a jak nie masz doświadczenia, to no my też, jak ja i moi koledzy z zespołu, jak spojrzeliśmy na pierwsze nasze aplikacje reaktowe, to po prostu załamka była.
Chryste panie, co ja robiłem?
Tak, dlaczego ja to popełniłem? Ja pisałem tą linijkę, więc tak, to jest też trochę minus i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby raczej sobie wcześniej jeszcze poczytać o jakichś dobrych praktykach, jak już wchodzimy, jeżeli zdecydujemy się na pracę z Reactem.
Wiesz, jednym z pytań, które pojawiają się u mnie dosyć często po live'ach, po podcastach, jest to, czy mój kod jest ładny, czy mój kod jest dobry. I tutaj jeszcze, zanim zaczniemy się wgłębiać w Reacta, czy mógłbyś w jakiś krótki sposób opisać, w jaki sposób osoba doświadczona dochodzi do tego, że kod jest ładny albo jakość kodu jest wysoka? Jak to się robi?
Jak to się robi? To jest po prostu patrzysz i widzisz, i wiesz, i czujesz.
No ale to może być od widzimisię.
Nie, no jasne. Ja tak mówię, bo faktycznie niektóre fragmenty kodu na pierwszy po prostu taki feeling można wyczuć, że tam jest dużo rozwalone, są odstępy są za duże między fragmentami, złe tabulacje postawiane, takie po prostu pierdoły, które początkujący popełniają. Natomiast kolejne jakieś takie kroki, na które się patrzy, no to chociażby zgodność z takim całym codebase'em projektu. Na zasadzie nie tylko sam kod się patrzy, ale też rozmieszczenie tych plików, dlaczego ktoś, powiedzmy, skorzystał z takich nazw oczywiście, zmiennych czy funkcji, czy one są odpowiednio nazwane, czy mówią o sobie, która, nie wiem, za 3 miesiące sobie wejdzie do naszego projektu wystarczająco dużo, osobie, która nie wie nic o naszym projekcie, czy ktoś nie przesadził z liczbą argumentów przekazywaną do funkcji, czy testy są, bo czasami ich tam brakuje. I co więcej, ogólnie stosowanie jakichś dobrych praktyk przy pisaniu testów, czy clean code'a nawet trochę można też wykorzystać we frontendzie, chociaż to jest nieco inny świat.
Mówimy o książce clean code, czy?
Tak jest. Więc ja rekomenduję trochę właśnie też się zapoznać z clean code'em. Parę tam jest takich fajnych rzeczy, które można przenieść też do świata javascriptowego.
Mimo że javascript to nie programowanie. Tak, gdzieś tam kiedyś słyszałem.
Tak. JavaScript właściwie to taka skryptowa wersja Java, jak niektórzy.
Napisana na kacu i tak dalej, tak?
Endowcy twierdzą, tak.
To powiedz nam, przejdźmy teraz już bardziej do, no zacznijmy się wgłębiać. Mówiłeś o komponentach. Wspominałeś komponenty. Co to jest? Łopatologicznie proszę. Bez to zależy.
Dobrze, no to będzie trudne do końca tej rozmowy, ale okej, postaram się. Jeżeli chcemy sobie zrobić jakiś element, na który chcemy wyświetlić w przeglądarce. I taki element będziemy prawdopodobnie, a chociaż nie musimy, gdzieś powtarzali na tym ekranie, to warto się zastanowić...
Kotka na przykład, tak? Chcemy na przykład, wyświetlić.
Na przykład takiego kotka. Gdybyśmy chcieli wyświetlić kotka na ekranie, no to w zwykłym HTML-u musielibyśmy to zrobić na... jakoś narysować, tak? Ale jeżeli to by był właściwie tylko jakiś obrazek i ten obrazek by chciał nam przyjmować argumenty, my byśmy chcieli ten obrazek przemalować, załóżmy, że to by było powiedzmy w SVG namalowany kotek, co nam ułatwia trochę pracę.
Mm-hmm, można go skalować wtedy. Tak,
tak. I możemy takiego sobie kotka przeskalować, to może być duży kot, mały kot, to może być czarny kot, biały kot, powiedzmy rudy, tak? I teraz zastanówmy się, skoro mamy taki jeden plik SVG, co zrobić, gdybyśmy chcieli takie trzy koty namalować na ekranie i potem jeszcze dwa koty, które jeden jest większy, drugi jest mniejszy. No to podejście takie, jakie mamy standardowo, no to możemy ten plik, gdzie jest opisany ten nasz cały kod w kodzie, skopiować, sklonować, zmodyfikować i po prostu tam popodmieniać kolory i wielkości tych ścieżek. To jest rozwiązanie, które nam zadziała. Natomiast no już taki zapaszek troszkę zgnilizny się tutaj unosi, jak ja zaczynam o tym mówić. Mianowicie no tego typu rozwiązanie to aż się prosi, żeby coś tutaj zautomatyzować. Żeby jak ja rozmawiam sobie o pięciu kotach, tak, gdzie one mają ze sobą wiele wspólnego, różnią się właściwie tylko jakimś kolorem i rozmiarem, to dlaczego sobie tutaj chociażby nie pomyśleć trochę, no zależy jak wolicie teraz pomyśleć, jako funkcja albo jako obiekt, z którego będę korzystał i tylko na podstawie argumentów ja dostanę wynik trochę zmieniony, czyli jeżeli ja bym miał jedną funkcję i do tej funkcji przekazywał kolor tego kota, tak, to by miało jedno miejsce, czyli jedno miejsce, które łatwo jest przetestować, które jest łatwo utrzymać i z którego łatwo korzystać w innych miejscach w kodzie. Więc zamiast tych takich pięciu kopii, to ja mogę sobie zrobić kawałek kodu i w tym kawałku kodu go reużywać, czyli wstawiać w różne miejsca mojej aplikacji i w tych różnych miejscach mojej aplikacji używać komponentu, to już teraz skorzystam z tej nazwy komponent, czyli coś takiego możemy nazwać komponentem, czyli wspólne zachowanie, wspólny wygląd i do tego komponentu przekazać argumenty. Więc no trochę inaczej już by to wyglądało, tak? Raz bym coś napisał i potem tylko modyfikował te argumenty i przejdziemy może trochę dalej,
do komponentów klasowych?
Może jeszcze nie.
Dobrze, to przejdźmy dalej.
Bardziej,
o czym?
Jeszcze bardziej takich życiowych komponentów, bo...
Kotek jest komponentem życiowym.
Tak, tak, on jest bardzo, bardzo, bardzo życiowy. No i właściwie amerykańscy naukowcy to chyba udowodnili, że koty wynalazły internet.
Ja to wiedziałem bez nich.
Chyba, tak, tak. Ale trochę jak na moment je zrzucimy z piedestału i tak spadną na cztery łapy, to
komponenty... Dobry suchar, popijam.
To komponenty, z których które częściej widzisz gdzieś na jakiejś stronie, właściwie na aplikacjach internetowych, to przeważnie są jakieś listy, czy jeżeli masz aplikację powiedzmy z listą użytkowników i jest... Jan Kowalski, Stefan Maliniak i tam Urszula. I na ekranie ci użytkownicy się wyświetlają w taki sposób, że po lewej stronie jest jakiś awatar, potem imię, nazwisko, a po prawej powiedzmy menu. To taki obręb właśnie ekranu z wspólnymi rzeczami, gdzie zmieniają się właściwie tylko dane takie wewnętrzne, no to już jest naszym takim komponentem, czyli... Jeżeli mamy listę, no to użyliśmy go tyle razy, ile jest powiedzmy takich użytkowników w liście, więc taki komponent też się raz wykorzystuje, a potem możemy go w wielu miejscach wyrenderować na ekranie, namalować. Czy dla takich powiedzmy danych zewnętrznych, czy dla jakichś zamkniętych, dla powiedzmy menadżerów, czy dla prezesów, tak, może się okazać, że w kilku różnych miejscach naszej aplikacji ten jeden komponent raz napisany będzie wykorzystywany.
Czyli można powiedzieć, że to jest po prostu wygodne. To jest. Tak, to daje duże, duże pole do popisu, tak naprawdę, do tego, do efektywności, do nawet do kreatywności.
Tak, tak. To po pierwsze daje duże takie pole, ale jak już z kolei ludzie dostrzegli to, że te koty są takie reużywalne i komponenty, no to wpadli na pomysł, że w takim razie może zaczniemy robić gotowe biblioteki, gdzie takie komponenty będziemy udostępniali innym programistom. I dzięki temu powstało sporo rzeczy. Chociażby nawet, jeżeli trochę odejdziemy od aplikacji JS-owych, no to jest Bootstrap, o którym chyba każdy słyszał. I Bootstrap też ma swoje różne komponenty. Karuzele, batony, alerty, czyli już takie gotowe klocki, z których ty po prostu korzystasz. W świecie reactowym czy w angularowym, no też mamy tego typu komponenty, tylko że one są trochę bardziej zaawansowane, bo w ostateczności one i tak się wyrenderują na ekranie, natomiast od tej strony technicznej, od strony kodu, to one mają swoje wewnętrzne właściwości, którymi można sterować i właśnie zmieniać przy różne rzeczy, także trochę bardziej zaawansowane to jest. Natomiast ta reużywalność właśnie doprowadziła do tego, że też pod frameworki, pod biblioteki frontendowe możemy sobie korzystać często z takich trochę gotowców. Ja się przyznam, że my też czasami korzystamy z takich gotowców, zwłaszcza jeżeli szybko musimy jakiś projekt postawić dla klienta, który chce taki MVP, czyli jakąś tam minimalną wersję tego produktu, żeby dalej mógł, nie wiem, do swoich szefów czy do swoich inwestorów z tym pójść, żeby swoją taką koncepcję właśnie pokazać i zaprezentować. Czasami te biblioteki zostają, a czasami mi się zdarza, że w jakichś innych projektach my sami piszemy biblioteki, które mają w środku komponenty i te komponenty są używane w kilku projektach dla tego samego klienta. Także raz powiedzmy napisany komponent i może być w różnych po prostu i projektach i wielu klientach też wykorzystywany.
To teraz musimy przejść do komponentów. Teraz musimy przejść do komponentów klasowych, funkcyjnych. To jest ten moment?
Tak, myślę, że to jest ten moment. Myślę, że to już jest w sumie najwyższy moment, aby to poruszyć, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe w sumie pytanie i bardzo.
Twój konik?
Nie do końca. To jest dla mnie ciekawe, jak ja sobie obserwuję często reakcje różnych ludzi, bo zdarzyło mi się parę razy, że robiłem jakieś live webinary i live coding i ja zawsze jak uczę ludzi Reacta, no może nie zawsze, ale często zaczynam od klas i wtedy osoby się pytają, a dlaczego z klas korzystasz, a nie z funkcji? A z drugiej strony, jak zaczynam od funkcji, to często jest coś takiego, a czemu tłumaczysz od razu od funkcji, jeżeli tam mamy wykorzystanie stanu? To mnie bardzo tak powiedzmy intryguje, bo zawsze są jakieś takie głosy, że klasowo czy funkcyjnie. Tylko że już trochę w tym świecie reactowym mimo wszystko wychodzi się powolutku z komponentów klasowych. Na samym początku pisaliśmy większość tych komponentów klasowo. Potem wyszły dobre praktyki mówiące o tym, że no komponenty, które właściwie nie potrzebują swojego stanu wewnętrznego, czyli powiedzmy w środku trzymają informacje o swoim kolorze czy czymkolwiek, no to żeby już unikać mimo wszystko pisania tego klasowego, no bo klasy w JavaScriptie i tak właściwie potem są przemielone, przetranspilowane do funkcji, także właściwie te klasy i tak w JavaScriptie są takim trochę dziwnym tworem dla niektórych i też jest taka specyfika tego języka, więc no w tym momencie coraz więcej rozwiązań podchodzi do tego funkcyjnie i ja mówię to o tym, ponieważ Teraz możemy wszystko w Reakcie funkcyjnie właściwie napisać. To, czego się nie dało w wersji 16.8 zrobić, dlatego że wyszły te hooki znane trochę, które powodują dużo zamętu w internecie. I ja po prostu chciałem uczulić osoby, które chcą faktycznie w Reakcie pisać funkcyjnie, bo się da całą aplikację zaawansowaną napisać funkcyjnie. Jeżeli się na to decydują, to mimo wszystko niech sobie wcześniej po prostu zobaczą i sprawdzą, jak to się robi klasowo. Nawet jeżeli to ma być tylko taka lekcja historii, o ile nie będą z tego korzystali na dłuższą metę, to na pewno warto, żeby sobie zobaczyć, co te hooki i co te komponenty funkcyjne tak właściwie pod spodem robią, bo tego nie widać. To nie jest tak namacalne, a tam się dużo, dużo fajnych, ciekawych rzeczy dzieje.
Mm-hmm. Musimy chyba teraz przejść do hooków, nie? Jak tak same się tutaj nam wpraszają te hooki.
Tak, no to właściwie dobrze się zaczepiliśmy.
Kolejny sucharek. Zdrowie.
Zdrówko. No właśnie, to jest takie trochę już rozwiązanie odnośnie tego, czy klasowo, czy funkcyjnie. No można funkcyjnie jak najbardziej, o ile ma się te hooki opanowane. A hooki pozwalają właściwie, celem hooków jest to, żeby trochę uspójnić interfejs i żeby trochę rozbudować możliwość pisania aplikacji reaktowych za pomocą funkcji. Ponieważ wcześniej przed hookami to on tak na dobrą sprawę ten interfejs reaktowy nie był taki do końca spójny. Tam były różne rzeczy związane z zarządzaniem stanem, z zarządzaniem referencjami, z samą jakąś tam komunikacją, z reducerami. Więc to było taki, ogólnie komponenty klasowe i w Reakcie są takie trochę niespójne, bym tak powiedział, jeżeli chodzi o ten cały interfejs, który jest dostarczany. No, hooki miały po pierwsze ujednolicić to wszystko, żeby były funkcje pod stan, pod efekty uboczne, pod chociażby refy, więc teraz się korzysta z tego naprawdę bardzo prosto. No takim plusem, nie wiem czy zamierzonym, czy niezamierzonym, jest to, że tego kodu też mniej po prostu trzeba doprodukować i coraz więcej się po prostu też pojawia jakichś nowych bibliotek opartych na hooki. Hooki nie korzystają z klas, więc de facto sama taka aplikacja i samo działanie tej naszej apki jest trochę szybkim, no bo nie musimy tutaj... Babel nie musi potem zamieniać tych klas na funkcje. Także jeżeli ktoś, komuś zależy super na wydajności, bo ona nie jest jakaś tam, to nie jest jakaś zabójcza różnica, jak piszemy w klasach czy w funkcjach, ale jeżeli ktoś ma tego typu, powiedzmy, wymagania, że to musi być super, super optymalne, to też zaleta jest, zaleta używania hooków, chociażby. I jak one weszły w wersji 16.8, to od razu jasno było opowiedziane przez twórców Reacta, że to nie jest coś, co tylko będzie dostępne w Reakcie. Komponenty klasowe jak najbardziej będą i w sumie muszą dalej pozostać, bo wiele projektów reaktowych jest opartych o komponenty klasowe. Natomiast macie deweloperzy wybór, piszcie tak albo tak, co też było w sumie fajne pewnie z ich strony, ze strony deweloperów Facebooka, żeby sobie przetestować trochę, jaki styl pisania ludzie wolą, jakie potem biblioteki powstaną na podstawie tych hooków, czy to rozwiązanie ma sens, okazuje się, że ma sens, także myślę, że trochę sobie zrobili taki poligon, korzystając właśnie z tego, że dali deweloperom taką możliwość.
No i się w którymś momencie zaczęła gorąca dyskusja, co wyście się wszyscy tych hooków tak uczepili, hooki są dobre, nie, hooki są złe, tak, hooki są dobre i takie te perorowanie na Twitterze, bo takie mam wrażenie, że tak, Twitter to jest domena reaktowców.
Tak, tak, dużo tam się dzieje, dużo tam się dzieje.
To chyba tam...
Ja tylko jeszcze podsumuję to wszystko. W taki sposób. Jak masz ochotę korzystać z hooków, korzystaj z hooków. Jak masz ochotę korzystać z klas, korzystaj z klas. Nie ma teraz jasno powiedziane, które rozwiązanie jest lepsze. Jedynie pojawiają się jakieś tam głosy, że w jakiejś tam przyszłości, ale trochę odległej, być może w ogóle nie będzie klas w reakcie, ale to na pewno nie w tym roku i raczej też nie do końca kolejnego.
Także... Zobaczymy, jak to będzie, ale to też znowu mamy poetyckie trochę, znowu wolność, tak? Kocham i rozumiem.
Tak.
Tak. Mam na myśli... Nie, to akurat nie był Kazik, a teraz zapomniałem, kto to był. Sztywny Palaz? Nie, kto to był?
Wiem, o czym mówisz, ale...
Tak, wolność kocham i rozumiem, nie, wolności oddać nie umiem.
Tak jest.
Ale mamy poetyczne, znowu mamy po...
Ale może trochę poezji. Tak.
jak wiecie, to mi napiszcie, bo ja teraz zapomniałem, a chcemy rozmawiać dalej o reakcie. Znowu poetyczna rzecz wychodzi, bo znowu stawiasz na wolność, na dowolność i to chyba jest fajna rzecz, kiedy się stawia na jakość, nie na ilość, albo po prostu na te konkretne, fajne rzeczy, które wychodzą, kreatywność.
Tak, wolność. Tak. No to właśnie mi się tak podoba, że ja mam jako rdzeń tego mojego Reacta, tą bibliotekę i wokół sobie dobiorę różne rzeczy i często się zdarza, że jak zaczynam kolejny projekt, to nie mam tego samego zestawu moich klocków. Są jakieś sprawdzone rzeczy, sprawdzone elementy, natomiast zawsze coś tam nowego dojdzie, to się robi trochę inaczej, jakieś nowsze biblioteki wchodzą. To jest też w sumie ciekawe w tym całym ekosystemie, bo...
Nie nudzisz się.
Ciężko się znudzić. Ciężko się znudzić, a jak jakiś czas temu w ogóle powiedzmy React Native wszedł, albo server-side rendering, no to już w ogóle, bo coś takiego na zasadzie, no dobra, no to wydaje ci się, że umiesz już w tym Reakcie dość sporo, a to nagle taki strzał, taka dzida, nowa jakaś super rzecz do ogarnięcia. Więc no, ciężko się trochę znudzić. Teraz w ogóle VR-owe rzeczy są trochę robione w Reakcie, bo te przeglądarki nasze z roku na rok przyspieszają przez to, że komputery przyspieszają, także... Ciężko się.
Będzie co robić, czyli dalej warto się uczyć Reacta, bo się znajdzie niszę. Można znaleźć niszę. Można?
Tak, jak najbardziej. No tutaj właśnie nawet bym powiedział, że przez to, że trochę, tak jak wspomniałem, z jednej strony w Native'a, czyli te w aplikacje natywne, React sobie powiedzmy wszedł, to widać też po klientach, jakiś czas temu oni nie mieli takiej świadomości, teraz mają, że jesteś taki jak React Native i skoro jest zespół deweloperski, który już im robi aplikację webową w Reakcie, no to dlaczego ich powiedzmy nie wykorzystać, tak brzydko mówię, dlaczego nie wykorzystać ich doświadczenia, bo znają już domenę naszego produktu, to czemu nie mieliby wziąć udziału w pisaniu aplikacji mobilnej. Więc tutaj bym powiedział, że no faktycznie nawet może nie tyle co nisza, ale coraz szersze tak jakby możliwości pisania tych aplikacji pod różne rzeczy są, bo jeszcze to tylko wspomnę, że Slack chociażby też kiedyś był napisany na Reakcie, nie wiem jak to jest teraz, ale kiedyś był napisany na Reakcie, bo potem przez tą aplikację Electron został przepuszczony, więc natywne aplikacje na systemy operacyjne można było tworzyć. To akurat nie jest tylko zaleta samego Reakta, ogólnie to, co się dzieje z tym światem javascriptowo-frontendowym, no ale server-side rendering chociażby z udziałem Reacta, gdzie jest bardzo popularny Gatsby czy Next.js, no to też pokazuje, jak to się właściwie niespodziewanie rozrosło też na inne takie pole, gdzie byśmy się chyba parę lat temu nie spodziewali, że aplikacje napisane w JavaScriptie mogą zabierać trochę projekty osobom, które się znają na tym i pracują w technologiach takich natywnych od lat. Tutaj mówię właśnie chociażby o React Native. Ja szczerze mówiąc, jak się temu przyglądałem, obserwowałem ten projekt, to tak z dużym dystansem, bo jeszcze dawno, dawno temu był taki projekt, on jest chyba dalej rozwijany przez Apache Foundation, się nazywa Cordova. I jego ideą było w sumie robienie takich aplikacji hybrydowych, gdzie się tą przeglądarkę WebView osadza jako aplikację. No i to wygląda strasznie słabo, ale jak się pojawił chociażby Native, no to to już w miarę nawet zaczęło wyglądać. Ludzie zaczęli pisać pod to jakieś biblioteki UI-owe i faktycznie na tym można całkiem fajne i ciekawe aplikacje postawić. I też ja padłem, że tak powiem, ofiarą tej popularności React Native'a, bo też nawet udało mi się popełnić jeden projekt komercyjny w React Native'ie. I to była sytuacja dosłownie taka, że wcześniej rok czasu mniej więcej pracowałem przy jednym projekcie, klient potem nowy zespół formułował, gdzie potrzebował szybko jakąś aplikację stworzyć i trafiłem do takiego projektu, okazało się, że w miarę w sumie jak zwykłego Reacta się zna, no to tego Native'a też da się jakoś ogarnąć. I to była też fajna taka odskocznia dla mnie. Zobaczyć w ogóle, jak ten świat aplikacji takich mobilnych wygląda. Także rekomenduję ogólnie, jeżeli ktoś by chciał spróbować, czy to jest dla niego. Natomiast uprzedzam, że nie wszystkim to się może spodobać. Mi się, szczerze mówiąc, nie spodobało, bo ja bardziej jestem przyzwyczajony akurat do takiego web developmentu, gdzie mam przeglądarkę, swoje narzędzia. Dla mnie to była taka fajna odskocznia, natomiast niektóre osoby, które już weszły w Native'a, to często tam zostają i stwierdzają, dobra, no to ja robię teraz apki na iOS-a i na Androida.
To tylko gwoli ścisłości, może nawet pro forma, musimy powiedzieć krótko o różnicy React Native i React. Tak z grubsza można po prostu powiedzieć, że React jest bardziej na web, a React Native jest bardziej na mobilne. Dobrze tak, myślę?
Tak, z grubsza możemy trochę powiedzieć, bo mamy sobie tego Reacta, który jest wykorzystywany w internecie, na zasadzie w przeglądarce internetowej i biblioteka React, żeby te komponenty ładnie się wyrenderowały, to korzystasz z czegoś takiego jak React DOM, czyli swoje takie drzewo DOM na podstawie tych komponentów.
Document Objected Model.
Dokładnie, wrzucę w naszą przeglądarkę. Natomiast React Native nie ma tego React DOMa, tylko ma swój specjalny silnik do renderowania to w aplikacji mobilnej z iOS-em czy z Androidem i też korzysta z biblioteki React, tylko tam nie mamy HTML-a, prawda? Nie mamy takiego HTML-a w React Native'ie, tam są po prostu specjalne komponenty, czyli zamiast divu korzystamy z komponentu view, zamiast paragrafu z komponentu tekst. W takim dużym skrócie takie różnice, ale jeżeli ktoś zna bibliotekę React, z której korzystał na potrzeby przeglądarek internetowych i takiego weba, no to właściwie też jest w stanie właśnie szybko napisać taką apkę natywną na telefony. Bo to już nie jest taka hybryda jak kiedyś, taka brzydaczna, naprawdę bardzo fajne aplikacje teraz powstają, które są oparte o JavaScript, HTML i CSS-y.
Teraz kolejna rzecz, którą wspomniałeś. Dobrze, że wychodzi jedna rzecz z drugiej. My oczywiście mamy ustalone to, co mówimy i bardzo ładnie to mamy ustalone tematy i to jest normalka przed podcastem według mnie. Przynajmniej tematy, żebyśmy tak nie z gruszki, nie z pietruszki nie wyskakiwali. Z pudełka. Czy nie wiem, baletnica z tortu taki, bardzo zawsze mi się podobało, jakiś czarodziejska, piękna dziewczyna z tortu wyskakuje.
Dobrze, że
do czego
nie
zmierzam? No, jak to lubi, ja lubię jak baletnica wyskakuje z tortu.
Ja też wolę.
Tak. Wspomniałeś renderowanie i to jest rzecz, o której też rozmawialiśmy krótko, o server-side rendering. Chciałbym, żebyś Server-side rendering się łączy zaraz z hostingiem, Takie chyba mam wrażenie. Chciałbym, żebyśmy przeszli, zanim przejdziemy do Q&A-ów, które dali mi słuchacze, do pytań, które dali mi słuchacze, abym ci je zadał. Jeszcze musimy zrobić server-side rendering. Spróbuj to połączyć z hostingiem aplikacji reaktowych. Mi się hosting tu bardziej kojarzy z podcastem albo ze stroną, tutaj wytłumaczmy. Server-side rendering i hosting aplikacji.
To postaram się to w miarę sprawnie połączyć i opowiem jedną...
Da radę w ogóle połączyć, tak? Jedno z drugim?
Spróbujmy. Nie, oczywiście.
Ja dam radę, potrzymaj mi piwo.
Bo tutaj jest bardzo ciekawa historia moja, jedna z ulubionych w mojej karierze programistycznej. Dostaliśmy projekt 4 lata temu, w sumie 5 lat temu powiedzmy. Aplikacja webowa, Angular, robimy sobie to w Angularze, też abstrahując, bo wtedy Reacta nie znałem, jeszcze nie pisałem w Reakcie, po prostu był Angular. I w połowie projektu klient mówi, że ta aplikacja musi się dobrze pozycjonować. I kurtyna, kaplica, tak, my tak, aha. I co teraz? I co teraz z tym zrobić? Nie było wtedy takich rozwiązań, po pierwsze to nie było w Reakcie, gdzie są fajne już teraz rozwiązania do server-side renderingu, no do Angulara też. No, co mogliśmy zrobić? Napisać swoje rozwiązanie, które by, powiedzmy, przygotowywało już ten kod naszej aplikacji taki przygotowany pod wyszukiwarki, ale to by było dość czasochłonne i akurat tam skorzystaliśmy z takiego rozwiązania jak prerender.io. To rozwiązanie dalej sobie istnieje i ideą jest tego, że jak przychodzi jakiś pojączek na stronie, to w ogóle trzeba sobie zapiąć, zanim cokolwiek, jakiś ruch przyjdzie na naszą stronę, to musimy mieć load balancer, który będzie nasz ruch sobie kierował na odpowiednie nasze węzły, na nasze serwery. Na tym load balancerze musimy sobie zapiąć taką aplikację napisaną w Node. Ta aplikacja sprawdza odpowiednie warunki, czy to jest crawler. Ma taką listę zaszytą crawlerów, czy to jest Facebook, Google, jakieś Twittery, Tindery i inne takie rzeczy, czy to są jakieś wyszukiwarki z innych państw. Jeżeli tak, to on stara się otworzyć tą stronę i zrobi właśnie taki snapshot tego, zapisać i dopiero zaserwować. Wygląda w miarę skomplikowanie teraz trochę, jak to się wtedy ogarniało, a żeby to faktycznie napisać, żeby to działało, to jest jeszcze większa po prostu padaka. Natomiast nie mogliśmy się z tego wycofać, musieliśmy ten projekt dowieść, tym bardziej, że no, on był dość prestiżowy i naprawdę bardzo dużo potem było nastawienie na to SEO, a jakoś się udało. Tak to było w sumie 4 lata temu. Jeżeli chcieliśmy pisać w JavaScriptie i takie rozwiązania mieć, i to nasze rozwiązanie było w sumie jednym z takich niewielu właściwie na świecie, które przy takim ruchu, tak dużym ruchu było w stanie jeszcze dobrze SEO obsługiwać. Teraz na szczęście się to pozmieniało i jeżeli ktoś chce pisać w Reakcie, no to czy w Angularze i mieć SEO dobre, no to jest OK. I możemy przejść do tego server-side renderingu, czyli no właściwie teraz my jako JavaScriptowcy, osoby, które nie chcą mieć do końca styczności z jakimś językiem backendowym i chcą głównie w JavaScriptie to robić, to już mamy gotowe te nasze klocki, które umożliwiają nam, żeby serwer, na którym nasza aplikacja sobie stoi, w zależności od tego, czy ruch przyszedł właśnie z takiego crawlera, czy od użytkownika, właściwie to już teraz nie jest nawet sprawdzane, tylko bardzo często jest większość takiego kodu serwowana do przeglądarki, dzięki czemu chociażby treści są tam wyrenderowane w źródle strony i dzięki temu my nie potrzebujemy dodatkowych jakichś serwerów zapinać w infrastrukturę naszą projektową, tylko mamy jedną w miarę prostą aplikację, więc tutaj dużo się pozmieniało pod tym kontekstem i dużo, ja o tym wspominam i podkreślam, ponieważ jeszcze z jakieś 2 lata temu była taka blokada wśród klientów troszeczkę, że zespół mówi, dobra, robimy apkę w Angularze, robimy apkę w Reakcie, a klient mówi, hola, ale czy mi się to dobrze będzie pozycjonowało? No te dwa lata temu to jeszcze tak w miarę, powiedzmy, to fajnie zaczęło działać, natomiast znaczy nie bardzo. Teraz mamy takie czasy, że w ogóle jako programiści nie musimy się za bardzo tym przejmować, czy ta aplikacja będzie się dobrze pozycjonowała, czy też nie. Tutaj chciałem nawiązać trochę do tego hostingu, więc nie mamy takich sytuacji, jak my mieliśmy, że jakieś kilka różnych serwerów musimy sobie poustawiać, one są zależne od siebie tylko dlatego, żeby Google dostał dobry kontakt z aplikacji JS-owej. A teraz wystarczy jakiś serwer, no właśnie, tutaj mamy trochę do wyboru. Czy to nasze SEO jest w ogóle istotne w naszym projekcie, bo często aplikacje napisane w JavaScriptie są bardziej używane tak wewnętrznie, wewnątrz firmy, wewnątrz projektów, więc tutaj musimy świadomie podjąć taką decyzję. Czy chcemy mieć dobre SEO, czy nam w ogóle na tym nie zależy? Jeżeli nam nie zależy, no to de facto te aplikacje i reactowe, i frontendowe po zbudowaniu mamy paczkę i możemy to umieścić na dowolnym, na jakimś dowolnym serwerze. To nie jest w sumie, tutaj, tu nie ma żadnego rocket science, wszystko co nam jest w stanie pliki statyczne serwować. Natomiast no, gdybyśmy ten server side rendering chcieli ogarniać, no to już trzeba się zastanowić nad jakimś hostingiem, który ma Node.js-a. Tutaj chociażby no też zależy, jaką aplikację popełniliśmy. Jeżeli sami wszystko od nowa pisaliśmy, mniej więcej to jakieś Heroku może być, a jeżeli to jest coś oparte, powiedzmy, o Nexta, to może być Node, czy no, no w dzisiejszych czasach tych takich platform pod hosting Node.js jest po prostu cała masa. I na pewno nie zachęcam osoby, które początkują, żeby na AWS-ie to hostować, bo AWS jest ogólnie super, ale dość drogi pod takie apki. A jak się w AWS-ie coś źle skonfiguruje, to tam może zaboleć, jak ściągną z karty.
No, Amazon ogólnie jest znany z tego, że teraz już jest, oczywiście wierzy w ludzkość, pomaga ludzkości, ale najchętniej by wszystkie pieniądze tej ludzkości wziął. Takie mam też wrażenie trochę. Mhm,
tak. Znaczy, ja ogólnie bardzo lubię AWS-a. Mhm. I bardzo dużo tam mamy projektów, ale
jest chyba to zdanie ma się tak, jest to porządnie zrobiony produkt, który zarabia i wie, jak zarabiać. Również tak używam. Tak, dokładnie. Tak. Mamy jeszcze kilka pytań. Muszę się przyznać, że przed tym, jak zaczęliśmy kminić, jak możemy porozmawiać, o czym możemy porozmawiać. No oczywiście, że o Reakcie, ale przeciągnąłem ten temat przez kilka grup na Discordzie i mówię, słuchajcie, ten facet, co zrobił szkołę Reacta, będę z nim rozmawiał. Co byście chcieli, drodzy słuchacze, drodzy Discordowcy, drodzy ludzie, drodzy wszyscy, co byście chcieli usłyszeć od Patryka? No i mam cztery pytania dla ciebie. Takie trochę natury. Nie, to było kilkanaście tak naprawdę pytań, po prostu się powtarzały w większości. Powtarzały się pytania o bibliotekę. O to, jakie Patryk używa biblioteki i jakie są według niego najczęściej używane biblioteki Reacta. Może inaczej, najczęściej używane biblioteki do Reacta według gościa albo których sam używasz.
Okej, okay, dobra, to... Nie wiem, czy tak wymienię z głowy wszystkie. To
pierwsze, tak, co ci do głowy przychodzi?
Pierwsza rzecz właściwie, z jakiej zaczynam korzystać, no to raczej jest konfiguracja testów. Mimo wszystko, żebym sobie testy zestawił, więc zestaw taki do testów, no to mam Enzyma, Chaya, żeby fajnie tymi komponentami sobie operować. Oczywiście na Jest.js to wszystko stoi. No i kolejne rzeczy to już w zależności od trochę specyfiki projektu. Jeżeli to jest coś, gdzie ze stanu komponentu korzystamy, no to zapinam Reduxa. Jeżeli zapinamy Reduxa, no to tam czasami są jakieś pomocnicze rzeczy. W sensie mam takiego ifa, tak? Jeżeli w tym projekcie korzystam z Reduxa, no to czy tam będzie autoryzacja, że użytkownik musi się zalogować, przeważnie musi się zalogować, No i teraz pytanie takie, czy jakie biblioteki do Reduxa są potrzebne? Czasami to jest jakiś Redux Persis, żeby sobie które rzeczy zachowywać w przeglądarce, w jakimś local storage'u. Jeżeli jest komunikacja z API, no to powiedzmy Axiosa sobie dociągam. Z tego mi się jakoś dużo lepiej korzysta niż powiedzmy ze zwykłego fetcha. A natomiast pozostałe to bardziej idą tak wedle trochę potrzeb w projekcie, bo na pewno nie pobieram i staram się jak najdłużej odroczyć taki moment wyboru, ewentualnego wyboru biblioteki do komponentów, jeżeli musiałbym korzystać, bo my akurat bardzo często dostajemy dość taki specyficzny UI do wykonania i ta biblioteka żadna nie jest potrzebna, na zasadzie jakiś tam material bootstrap, czy material UI, czy coś w tym stylu, chyba że właśnie na potrzeby MVP, więc skorzystamy może czasami z tego gotowca, żeby potem to wyrzucić. Natomiast pozostałe jakieś takie przydatne biblioteki, no to czasami Reselect do zarządzania stanem. Natomiast jako tako ja nie mam jakiegoś super dużego zbioru bibliotek, z którego powiedzmy korzystam. React Helmet często, jak coś tam pod SEO muszą być dobrze tagi sformułowane. Formika do zarządzania formularzami.
Nie mało takie... tego.
Wydaje mi się, że raczej mało. Raczej mało, bo ja wiem, że tych bibliotek można tam nastawiać jeszcze dużo, dużo. Do wszystkiego co innego. Natomiast to jest taki właśnie setup, który korzystam z niego, ale nie zawsze i nie wszędzie. Tak jak wspomniałem. Ja wolę sobie dobrać akurat to, co w danym projekcie będzie.
A jak to dobierasz? No załóżmy, że musisz coś tam walidować, nie wiem, musi być tworzenie profili. To wtedy po prostu co? Wuje Google i jazda? Czy jest jakiś magiczny spis bibliotek reaktowych, w których jest napisane jak to? If this then that.
Wiesz co? To jest bardziej na takiej zasadzie, że jestem sobie w projekcie i mam już tam zrobione jakieś rozwiązania, I bardziej ja sobie coś takiego robię na boku, jak wtedy mam jakieś konkretne zagadnienie, no i widzę, że ktoś, powiedzmy, chociażby na takim Stack Overflow sobie napisał, o, że jest taka super fajna biblioteka do tego i do tego, no to ja to, dobra, to może skorzystam z tego przy kolejnym jakimś podejściu, przetestuję przy kolejnym projekcie. Ale też nie do końca chcę po prostu przeładowywać tą aplikację i tam dociągać nie wiadomo ilu rzeczy, więc tylko w jakichś tam uzasadnionych właściwie przypadkach doinstalowuję nowe fragmenty. W takich przypadkach, jeżeli to mi jakoś masakrycznie skróci czas i po prostu wniesie jakieś nowe super feature'y, które normalnie by mi zajęły, nie wiem, pół roku na napisanie. Natomiast po prostu w zespole mamy już opracowane niektóre takie podejścia, jak poszczególne zagadnienia robić, bo mimo wszystko to już się po jakimś czasie trochę powtarza.
Doświadczenie.
Trochę doświadczenie, a trochę po prostu już wiesz, jakie masz możliwości korzystania z różnych bibliotek. Także dostajesz kolejne zadanie, które jest podobne, no to jestem na jakieś skojarzenie, aha, to było zrobione tak, ale teraz może wypróbujemy jakąś nową super fancy biblioteczkę, może to jeszcze się fajniej zrobi, a potem się okazuje, że albo poszło dobrze, albo słabo i wracamy i robimy krok do tyłu, żeby zrobić dwa naprzód.
Następne mamy pytanie. Create React App. Używasz tego?
Tak jest. Korzystam zawsze, na samym początku.
To jest jeszcze dodatkowe pytanie. No to jak już używasz Create React App, no to czy wolisz tworzyć samemu i konfigurować Webpacka według aktualnych potrzeb? Jak to robisz?
Ja z takim dużym optymizmem powiedziałem, że tak, hura, używam. Tak. ponieważ gdy zaczynałem, to nie było Create React Appa za bardzo i się wszystko pisało właśnie i konfigurowało się Webpacka przez te 2 do 4 dni, gdzie wylewało się morze łez i zagryzało zęby.
Problemy w rodzinie się zaczynały, tak?
Tak, problemy w rodzinie, nie ma czasu.
Pies zaczął wyć, był głodny.
Tak, pies głodny. I właśnie jak się pojawił Create React App, to życie stało się trochę prostsze. I ja po prostu teraz wychodzę z takiego założenia, że dopóki nie muszę nic takiego customizowego zrobić przy tym. No bo tak, no Create React App nam stawia właściwie strukturę taką podstawową projektu. Potrzeba jest taka, żeby to zinjektować, żeby dostać się do konfiguracji Webpacka, jest taka, gdy coś robimy customowego. Jeżeli to, co już jest w tej konfiguracji, a jest tam właściwie już teraz bardzo dużo na takie potrzeby aplikacji internetowych, to tego już się nie tyka i powiem szczerze, że często powiem tak, no w projektach, które ja od paru lat realizuję, to jest tak pół na pół. Na zasadzie, że ten Create React App może sobie zostać. Natomiast zaczynamy teraz od tego, póki jest taka możliwość, niech sobie będzie. A jeżeli faktycznie już dochodzimy do czegoś takiego, że no sorry, jednak musimy tego Webpacka zmodyfikować, bo inaczej się nie da, żeby te buildy dalej chodziły tak jak chcemy, no to wtedy robimy ejecta i wtedy trochę tylko modyfikujemy właściwie Webpacka, bo to już nie jest pisanie też w sumie od podstaw tego wszystkiego. A także w tą stronę teraz.
W porządku. I następne pytanie, to jest chyba pytanie od Kazimierza, z tego co pamiętam. Formularze. Czy sam piszesz walidację, czy korzystasz z gotowych bibliotek? Formik tutaj wpisał.
To zależy od tego.
Ajajaj, miał nie być.
No już tak dobrze szło.
No dobra. Zależy od?
Jest to zróżnicowane od od specyfiki zadania. Mianowicie, jeżeli mam napisać bibliotekę komponentów, a tak się czasami zdarza, czyli mam napisać komponenty, które gdzieś tam będę dalej w projekcie czy w projektach wykorzystywał, no to wtedy jak najbardziej sam sobie taką walidację piszę. Natomiast w projektach, gdzie nie potrzebuję takiej biblioteki i te formularze nie są jakieś skomplikowane, no to po prostu korzystam z gotowców, chociażby Formika, a kiedyś jakiś czas temu z Redux Forma korzystałem. Jak to było jeszcze wtedy fajne i ludzie myśleli, że powinno się z tego korzystać.
Mamy kolejne pytanie o stylowanie. Stylowanie w React. Czy według ciebie najlepsze jest, jakie jest stylowanie według ciebie? Co jest najlepsze, jeśli chodzi o stylowanie? Czy 7.1 pattern, styled components, coś innego? Co możesz polecić?
Tu 3 razy się w język ugryzłem, nie wypowiadając to, coś tam było. Powiem tak, nie ma najlepszego w sumie sposobu.
Czego najczęściej używasz? Różnie.
Różnie, bardzo różnie. I powiem tak, no w świecie reaktowym nie ma idealnego rozwiązania, jeżeli chodzi o stylowania. Wszystkie są dobre i wszystkie mają swoje minusy. Więc do budowania bibliotek komponentów swoich jakichś, tak jak wspominałem w poprzedniej odpowiedzi, no to fajnie chociażby styled component się sprawdza i tam nie musimy z CSS-a korzystać. To znaczy możemy oczywiście, tak? Możemy ze styled komponentów korzystać, to fajnie działa. Możemy jak najbardziej skorzystać z Sasa, z 7.1, no to jest fajnie z kolei, kiedy nie piszemy sobie gdzieś na boku biblioteki tych komponentów, tylko po prostu od razu jedziemy z projektem i tam mamy, tam sobie robimy layout, tam sobie robimy stylowanie do rzeczy powtarzalnych i te projekty powiedzmy nie są jakieś zbyt duże, nie są zbyt skomplikowane, gdzie wszystko możemy w ramach jednego projektu sobie utrzymać. Także jeszcze właściwie tak, post-CSS, stylowanie w JSS-ie, class name, jest po prostu wszystko. To jest to, że jest tak ogromna swoboda i możliwość wyboru, natomiast świadomie mówię, że nie ma czegoś takiego jak najlepszy sposób na podejście do stylowania aplikacji w Reakcie. Każdy musi sobie wyczuć i to jest mocno powiązane ze specyfiką projektu.
Wybrnąłem. I to zależy od projektu. Prowadzę taką zasadę, że każdy gość, który przychodzi do Developer Wannabe Podcast, nie może powiedzieć to zależy, a jak mówi to zależy, to kupuje, nie wiem, piwo. Ale to wszystkim słuchającym.
To by było fajne.
To by się słuchający dosyć mocno upili. Takie mam wrażenie. Bardzo wam dziękujemy. To na dzisiaj wszystko. Moim gościem był Patryk Omiotek, programista full stack, który nie stał się full stackiem w ciągu 3 miesięcy ani 6 miesięcy, tylko wielu, wielu lat roboty. Autor szkoły Reacta, facet, który ma misję, który uczy, który jest, jak słyszycie, fajnym rozmówcą. A do tego ma jeszcze, z tego co widzę z naszej rozmowy, taką duszę dosyć mocno poetyczną, bo ceni sobie wolność i kreatywność.
Tak jest.
To był Developer Wannabe Podcast. Bardzo wam dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
Dzięki, do usłyszenia. Cześć.
Dziękujemy za twój czas i za twoje uszy. Jak zawsze zachęcam do podzielenia się tym podcastem z twoim kolegą, z twoją koleżanką, z osobami, które uczą się programowania albo chciałyby się zabrać za to programowanie. Jeśli używasz ekosystemu Apple, wejdź proszę na iTunes czy Apple Podcasts, zasubskrybuj, daj nam 5 gwiazdek i napisz jakąś fajną recenzję. Ja podziękuję ci w nagraniu. Dzięki recenzjom, gwiazdkom, subskrypcjom, temu, że opowiesz o tym podcaście innym osobom, jesteśmy wyżej w rankingu. Dzięki temu, dzięki właśnie twojemu wkładowi, jesteśmy w stanie dotrzeć do nowych osób, do nowych developer wannabe, no i pomóc im w nauce programowania. Jeszcze raz wielkie dzięki, że dotarłeś do końca i czapki z głów za to, że słuchasz nas właśnie do tego momentu. To był Developer Wannabe Podcast, moim gościem był Patryk Omiotek. Ja nazywam się Jędrzej Paulus, dziękuję ci, do usłyszenia.